dotyczyło naszego kraju również. Wszystkie rządy, za wyjątkiem Olszewskiego, powtarzały te euroregiony 12, aż do czasu, kiedy podział administracyjny nastąpił, im się to rypło trochę. Nie wyszło, bo nie pasowało. Ale co więcej, w 1974 roku zastępca Kissingera, Helmut Sonnenfeld, przedstawił Sowietom plan podziału świata. Na czym to miało polegać? Otóż Amerykanie mają dosyć Europy, nie chce im się tu paprać, oddają wszystkie kraje demokracji ludowej Sowietom. Rób ta, co chce ta. Róbcie sobie, zagospodarujcie sobie te kraje demokracji ludowej. My się nie wtrącimy, ale my chcemy Azję Południowo-Wschodnią w zamian za to. Plan Sonnenfelda nie wypalił, no z różnych przyczyn, jak wiemy, ale ciągle istnieje próba kierowania nami, rządzenia, ustawiania nas. I to nie tylko nas, bo tak jak mówię, ten plan zmniejszenia ludności dotyczył wielu krajów, ale dla państw za żelazną kurtyną i dla trzeciego świata były to radykalne cyfry, tak jak w Polsce z prawie 38 milionów do 15, w innych podobnie. Dopiero jak się na świecie rozpoczął szum na ten temat, nasza prasa wtedy za wyjątkiem 2 czy 3 artykułów nic więcej nie pisała, jak się szum na świecie zrobił, to zmieniono zasadę. To powiedziano, że a to my zmniejszymy też ludność Ameryki, Anglii, Izraela, Niemiec, ale nie było żadnych konkretnych planów. Tylko dla zatarcia, czyli są ci lepsi i są ci gorsi.
Panie doktorze, ja przepraszam, zaraz do tego wrócimy. Natomiast chciałem bardzo serdecznie i gorąco powitać wszystkich, którzy nas słuchają w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza z nadajnika naziemnego na Florydzie. Może tylko tyle powiem, że w studiu Radia Maryja mamy gości. Pani sędzia Maria Trzcińska, autorka książki Obóz Zagłady w Centrum Warszawy, KL Warszał, pani Hanna Karkowska oraz pan profesor doktor habilitowany Henryk Kieresz, pan doktor Leszek Szcześnia, który przed chwilą mówił, za chwilę mówił będzie, oraz pan Bogumił Wawar, jest współwydawca Encyklopedii Białych Plam. O przede wszystkim o tym dzisiaj chcemy mówić. Pozdrawiam wszystkich, którzy nas teraz słuchają, zwłaszcza na Florydzie, i bardzo proszę.
Tak, i teraz może warto by dwa słowa powiedzieć w odpowiedzi panu, który mówił niedawno. Jak świat światem narzekano na młodzież. Wiadomo, różnica pewna międzypokoleniowa, młodzież troszkę inaczej chciała rozwiązywać swoje sprawy niż dorośli, często wynikały z tego konflikty. Ale nas tu interesuje coś innego. Czy rzeczywiście nasza młodzież przejmuje się tym, co się dzieje w kraju? Czy to jest młodzież zupełnie obojętna, myśląca tylko o rozrywkach, o muzyce? Czy my Polacy w tej chwili już tak przygniecieni zarówno zakłamaną historią, jak i upadkiem gospodarczym i tą rzeczywistością, czy my jesteśmy w stanie coś zrobić i się podnieść z tego? Proszę Państwa, bywały o wiele gorsze okresy w historii Polski. O wiele gorsze. Weźmy chociażby okres po upadku powstania styczniowego po 1864 roku. Katastrofa powstania. 4600 majątków polskich odebrane właścicielom, przekazane komuś innemu, wykupione za bezcen. Bliżej nieokreślone kilka tysięcy zagród szlachty zaściankowej, zrównane z ziemią, zaorane, ludność przesłana na Syberię. Małe 4-milionowe, wówczas troszkę więcej niż 4 miliony, Królestwo Polskie poniosło straty sięgające około 250 tysięcy ludzi w sumie. Część powstańców i część inteligencji potępiła powstanie. Odwrócono się od powstania, zaczęto oczerniać powstańców, nazywając ich od najgorszych. W tym czasie Polska nie miała ani jednego sojusznika, miała samych wrogów. Oczywiście państwa zaborcze, wiadomo dlaczego były wrogie. Anglia była wroga, dlatego żeby Polska i polscy powstańcy nie naruszali równowagi w Europie. Podobnie i Francja, która w pewnym okresie czasu udawała, że Polskę popiera, odwróciła się od Polski. Mieliśmy samych wrogów, ani jednego przyjaciela. I wówczas to się dzieje. Mija parę lat, Polacy wygrzebują się z dołka. I to w jaki sposób? Przychodzi pierwsza wojna światowa i ci, którzy lecili, że już z Polakami koniec, zaczęli wyrywać włosy z głowy i krzyczeć, że Polska im wybuchła. Oni się tego nie spodziewali, jakim prawem Polacy to zrobili. Otóż Polaków nie tak łatwo złamać. Są okresy trudne, kiedy Polak musi się troszkę przyczaić. Po prostu i zmęczony, i przygnieciony klęskami musi dojść do siebie. Ale Polak dochodzi po pewnym czasie. I mieliśmy tego najlepszy dowód w roku 20 pod Warszawą. Polska pobiła potęgę europejską. Przypomnę, że według oficjalnych rosyjskich, właściwie bolszewickich źródeł, na 1 sierpnia 20 roku Sowieci posiadali 5,5-milionową armię. 5,5 miliona według sowieckich danych. Polacy mieli 900-tysięczną armię. Oczywiście na froncie niecałe te siły brały udział, ale Polacy potrafili odnieść zwycięstwo, które zaliczono jako 18 decydująca bitwa w dziejach świata, Lorda Berną, przewodniczący misji brytyjskiej. I Polacy potrafią stwarzać niespodzianki. I teraz tak, przyszedł okres transformacji, rok 90, dobrze mówię. Polacy, przyduszeni tą całą historią i drugą wojną i PRL-em i różnymi niepowodzeniami, uważali, że nagle nastąpił kres trosk. Kiedy pierwszy premier wszedł do Sejmu i zaczął mdleć, wszyscy mdleli, patrząc w ekrany. Nasz kochany premier. Okazało się, co to był za premier, do czego on dążył. Zaczęły się następne klęski i to, do czego Polacy nie byli przygotowani. To, co można śmiało w tej chwili określić wielkim międzynarodowym spiskiem. Spiskiem, który wykańcza kolejno poszczególne kraje. Najpierw te niegrzeczne kraje. Potem te, które się łatwo dają wykończyć. Dla przykładu, dlaczego w Czechosłowacja się rozleciała? Oczywiście były pewne różnice między Czechami i Słowakami. Słowacy czuli się pokrzywdzeni przez Czechów. Uważali, że mają mniej praw. Rozwinął się słowacki nacjonalizm. To jest fakt. Ale większym faktem, że się wdał ten trzeci, który to rozwalił. Jugosławia. Skąd się wzięła wojna w Jugosławii? Bójdą jest, że Jugosłowianie prześladowali Albańczyków, że dokonywali wówczas mordów. I jeszcze wcześniej to, co dotyczyło Bośni i Hercegowiny. Potem się te mordy zaczęły. Wcześniej to była interwencja europejska, która dążyła do tego, żeby rozwalić na kawałki Jugosławię. Bo Serbowie rządzą, Serbowie są tą rolę spełniają, co Polacy w Europie Środkowej. Serbowie potrafili się przeciwstawić Niemcom w czasie II wojny światowej. Serbowie zachowali do dziś niezależność. Trzeba ich było za to ukarać. Rozbić Serbów. Rozpoczął się rozpad Związku Sowieckiego. Rozpad kontrolowany, wspomagany przez masonerię, ponieważ pan Gorbaczow jest jednym z masonów. I ten kontrolowany rozpad Związku Sowieckiego również miał ten sam co inne. Przyszła kolej na Polskę. Polska ma mieć 12 euroregionów. I w tym 1974 roku, o którym wspomniałem, ta Rada Europejska określiła, na jakich podstawach ma się Polskę podzielić na euroregiony. Otóż powstaną euroregiony na zasadzie jedności etnicznej, językowej i kulturowej. Czyli euroregion poznański to jest coś zupełnie innego niż euroregion warszawski. Inny język, inny naród, inne obyczaje. To samo dotyczyło Krakowa i nie tylko. Oczywiście bzdura kompletna, ponieważ chodziło tylko o stworzenie sytuacji, w której dojdzie do rozpadu Polski. To nie wyszło. I teraz następna sprawa. Od wielu lat w szkołach trwa europeizacja nauczycieli. Oczywiście mówię w cudzysłowie. ładowano na to ogromne pieniądze. Konferencja za konferencją, wyjazdy tu i tam dla tych grzecznych. Stworzono teorię małych ojczyzn. To takie piękne, będziemy te małe ojczyzny kochać. Nie ma tam żadnej wielkiej Polski. Po co? Żeby przeciwstawić wielkiej Polsce. Regionalizacja, czyli zainteresowanie regionem, istniało w oświacie zawsze i to jest bardzo korzystne i bardzo ciekawe zjawisko. Mówi się na przykład o II wojna światowa. To młodzież, pamiątki II wojny w swoim regionie, bohaterów i tak dalej. Zajmuje się oprócz tej ogólnej syntezy wojny, zajmuje się tym, co było lokalne. I to zdawało egzamin. Natomiast małe ojczyzny były pomyślane w taki sposób, żeby ta duża się rozsypała. I co się dzieje? Konkursy na programy, na podręczniki. Powstają programy, podręczniki. I co w tych jest? Okazuje się, że twórcy tych programów i podręczników traktują swoją małą ojczyznę jako część tej wielkiej ojczyzny. Sprawa nie wyszła, przyciszono gdzieś to tak, rozeszło się jak ból po kościach. Ile podobnych akcji, tak jak mówiliśmy już, brakuje historii w niektórych szkołach warszawskich, bo pan dyrektor sobie zażyczył i mu zezwolono. Historia nie jest mu potrzebna do niczego. I teraz tak, jak młodzież, co młodzież, czy my możemy na tą młodzież liczyć? Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, w Polsce zachodzą duże zmiany świadomościowe i to błyskawicznie. No może nie tak, jakbyśmy sobie życzyli. Dla przykładu. Rok 89, przyszli nasi, cieszymy się, zacieramy ręce, mdlejemy przed telewizorem. Ale ci nasi nie używali nawet słowa Polska. Tylko ten kraj, w tym kraju, to do tego, co złe, dopisywano przymiotnik Polski. Polskie błoto. Błoto jest na całym świecie. I polskie piekło. A skąd, na jakiej podstawie pan Mazowiecki to mówił? Że to niby jakiś głupi, stary dowcip, że tam Polacy w piekle się nawzajem do kotła ściągają. Po to, żeby to zohydzić, znieważyć. I ta propaganda lała się strumieniami ze wszystkich ekranów. Nie ma siły, żeby nie dotyczyła, żeby w jakiś sposób nie chłonęła młodzież. Ale co gorsze...
Powtarzano te stare, znane epitety od czasów... sporów Łotkowica z Krzyżakami wygranego procesu, tak. Kiedy się pojawiły to, co się później rozpowszechniło w Ameryce. Polish jokes, dowcipy o Polakach. Zohydzano do dobrego tonu. We wszystkich dworach Europy należało zohydzanie Polski i Polaków. Do tego stopnia, że przeszczepiono to na grunt Polski.
Tak jest. Jeszcze tu możemy dwa słowa dodać, że Paweł Łotkowicz jako pierwszy w Europie zażądał równouprawnienia dla pogan. Uznał, że poganie są ludźmi, że nie wolno ich nawracać siłą miecza, tak jak to Karol Wielki rozpoczął, tylko należy ich traktować jak ludzi, nawracać w sposób ludzki. I to jest też wkład Polski w tą akcję humanitarną wielką. Ale może jeszcze, przepraszam, wrócę do tej naszej tutaj młodzieży. I do zmian, jakie następują. Tak jak mówię, wszędzie przylepiano przymiotnik Polski do różnych brudów i złych rzeczy. To już mamy daleko za sobą. Wmawiano Polakom, że nic nie potrafią. Ogłupiano Polaków, a najgorsze to, że część tak zwanej inteligencji w to uwierzyła. I zaczęły się właśnie lamenty, albo my jesteśmy tacy, my owacy, my gorsi. Proszę Państwa, dziś jest diametralnie różna sytuacja. Dziś podobnych ludzi, jak my tutaj siedzący, jest bardzo wiele. Są przeróżne organizacje. Jest cała masa organizacji młodzieżowych. One nie mają dużego oddziaływania i może takiej siły, jakbyśmy chcieli, przyzwyczajeni do komunizmu, że jedna organizacja i to wszystko, ale to są organizacje naprawdę polskie. Ile, dam taki przykład, Bractwa Kurkowe, średniowieczne. W czasach komuny zezwolono tylko na Bractwo Krakowskie, żeby istniało, jako już wiadomo tradycja. I zdaje się jeszcze jakieś inne. Dziś mamy 80 parę takich bractw, a to jest tradycja. I nasze warszawskie bractwo, z którym współpracujemy. Ile takich inicjatyw ciekawych, ile książek zaczyna wychodzić. W tej chwili naprawdę, jeżeli ktoś chce czytać, może znaleźć całą bibliotekę dla siebie. Może poszukać wyjaśnienia pewnych spraw. I tu taki mały, dygresja. Mówiliśmy o tej książeczce Plan Zagłady Słowia, Słowian, Generalny Plan Ost. Czy na ten temat nie było historyków, którzy pisali? Ależ byli wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie. I co zrobiono? Wydano kilkadziesiąt lat temu ich dziełka na powielacowym papierze. To zniknęło. Wrzucono na dno biblioteki, to zniknęło. I ta mała broszurka to jest odtworzenie ich dorobku. Po to, żeby wyciągnąć to, co już Polacy zrobili, żeby zebrać razem i pokazać, że Polacy jednak myśleli o tych sprawach i to robili. I trzeba sięgać i do źródeł. I tu bym zaryzykował twierdzenie. Jeżeli przyjdą ciężkie czasy, a przyjdą, zobaczycie Państwo, jak młodzież polska stanie na wysokości zadania. Nieraz tak bywało. I czy my sobie poradzimy? Oczywiście, że tak. Dlaczego? Proszę Państwa, ja się kiedyś nie zajmowałem sprawami, wartości w takim sensie jakby filozoficznym, porównawczym. Mnie od mała uczono, że są trzy główne zasady. Bóg, honor, ojczyzna. To się w książkach, które się czytało, w rozmowach domowych, w postępowaniu rodziny i nie tylko rodziny, w jaki sposób próbowano, przejawiało się to. Ale od pewnego czasu, kiedy zaczęły się ataki na chrześcijaństwo, w ogóle te ataki bywały różne, ale pewne nasilenie, New Age, czyli nowy wiek, lata 60. przede wszystkim, zacząłem szukać, sperać i interesować się tymi sprawami od troszkę innej strony, takiej porównawczej. I twierdzę tu to, co napisałem w podręczniku na zakończenie XX wieku, na podsumowanie. Nieszczęścia, jakie spotkały ludzkość już od końca XIX wieku, przez cały XX, nieszczęścia tego typu jak bolszewizm, narodowy socjalizm, mordy masowe, jest to spowodowane odejściem od ustalonych wartości, właśnie wartości chrześcijańskich. Niedawno dyskutowaliśmy i przeciwnik mi, to nie chrześcijańskie. Jakie? A ogólnoludzkie. Dobrze, podaj mi jedną wartość, która jest ogólnoludzka. I się okazało, że nie potrafił żadnej podać takiej, która by była ogólnoludzka, byłaby dla wszystkich ludzi wspólna. Tylko to były właśnie wartości chrześcijańskie. Nawet w obrębie trzech religii monoteistycznych. Chrześcijaństwo, judaizm, islam. Weźmy punkt pierwszy, traktowanie kobiety. Jakie wartości chrześcijańskie? Matka Boża. Kult matki, to co jest najpiękniejsze, a jednocześnie kult matki to jest i kult opieka nad dzieckiem. To są te najdelikatniejsze rzeczy. W tych dwóch jest inaczej, zupełnie inaczej. I w jednej, i w drugiej. I nie znajdziemy takiej wartości, którą można by tak sobie powiedzieć, że jest ogólnoludzka, a nie wywodziłaby się z naszej właśnie chrześcijańskiej kultury. Weźmy inną cywilizację, którą nam się tutaj próbuje talmudyczną narzucić. Proszę Państwa, tam nie ma w ogóle pojęcia honoru w tamtej cywilizacji. Nie ma pojęcia miłosierdzia, bo to tylko chrześcijaństwo wprowadziło to pojęcie. Nie ma pojęcia godności, ale jest pojęcie zemsty, rozbudowane w idysz jako rachum i jako nekum w hebrajskim. Są inne rzeczy, których właśnie nasza cywilizacja nie zna. Ja mówię między chrześcijanem, między znawcami tego problemu, ale pozwolę sobie przypomnieć, że to właśnie od czasów Jezusa Chrystusa nastąpił wielki przełom w mentalności ludzi całego świata. Gdyby nie było tego szacunku dla biednych, szacunku dla poniewieranych, gdyby nie było uznanie, że wszyscy ludzie są braćmi, to religia chrześcijańska nie rozszerzałaby się tak jak płomień po całym świecie. I my wróćmy do tych wartości. Bez wartości nie będzie w ogóle możliwe budowanie jakiegokolwiek świata. Weźmy na przykład to, co się dzieje w tej chwili u nas. Politycy, w cudzysłów można to słowo wziąć, ludzie z wytartym czołem. Zwykły czasami złodziej, któremu udowodniono złodziejstwo, żąda, żeby go wybierano. Weźmy innego polityka, którego tu mam przy klubie rzymskim, pan Olechowski. Napisał książeczkę 30 zł, kosztuje, pięknie wydana, w której wyraźnie stwierdził, państwo polskie się przeżyło. Zamiast państwa mają powstać euroregiony, mają organizacje międzynarodowe. Funkcje państwa, które jeszcze w tej chwili istnieją, przejmą za nas organizacje międzynarodowe. I to jest wyraźnie w książeczce pana Olechowskiego. I zaraz potem pan Olechowski startuje na prezydenta Rzeczpospolitej. Po co? Po to, żeby rozłożyć tą Rzeczpospolitą do końca? Startował, pamiętamy. Wśród tych członków klubu rzymskiego, którzy uczestniczyli i którzy określali liczbę Polski, są zarówno komuchy tak zwane, pan Seczomski, pan... Zaraz, jak mi tu okulary zabrakło. Pan Seczomski, pan Łopatko, no nie mówiąc o panu Geremku czy panu Olechowskim, bo ci brali udział. Kto ich wysyłał, kto pozwolił? Zanikła właśnie w Polsce władza państwowa, zanikło zainteresowanie społeczeństwa tym, co się dzieje, co robią politycy. Kiedy pan Olechowski z panem Geremkiem wyjeżdżali na spotkania klubu rzymskiego, wtedy społeczeństwo powinno zadziałać. Ale społeczeństwo było niedoinformowane, nie wiedziało, co się dzieje. I teraz to, co my robimy i co robi wiele osób, bo my jesteśmy już tu wśród tłumu ludzi, powiedziałbym, w Polsce, to jest dążenie do odbudowania polskiej świadomości. Tą świadomość się szybko odbuduje. Jednym ludziom wystarczy to, że będą argumenty jakieś logiczne i historyczne. Inni zobaczą, jak to dobrze jest, jak ich się ograbia. I wtedy dopiero się ockną, przebudzą. Wtedy pewna grupa społeczeństwa, któremu mówiono, wejdziecie do Europy, tak jak my byśmy w Azji byli i czołgali do tej Europy, to zobaczycie, jak to będzie. Będziecie mieli wszystko. Będziemy okradzeni, jak będziemy do tej Europy wchodzić. Proszę, to taki zwykły przykład, który akurat dobrze znam dosyć. Dlaczego to nie powiem? Cukier, o który pan Janowski walczył. Od 1 października 1994 roku polskie cukrownictwo jest rozłożone. Podałem dokładną datę, bo to jest związane z Unią Europejską. Polscy cukrownicy, rolnicy buraki przywożą, cukrownie biorą, nie płacąc im, mimo że by mogły, i cukrownie muszą żebrać o przydział, o pozwolenie na produkcję cukru, o wysokość. Mogłyby produkować wielkie ilości, a im nie wolno, bo Unia Europejska nie chce. I raz, że rolnik nie dostaje pieniędzy, a drugie, cukrownia nie może produkować, przez to też nie ma pieniędzy. To jest skandal i takich skandali jest pełno. I tu poprzednio taka jedna z pań mówiła, mówi w ten sposób, nie ma nikogo, kto by nam pomógł. Nie ma i niepotrzebny jest taki ktoś. My sami musimy zrobić porządek we własnym domu. To jest nasza ojczyzna, to jest nasz kraj. I my, jeżeli się weźmiemy, stanowić będziemy naprawdę potęgę. I na pewno dokonamy swego. Ustrój, to nie jest ustrój, system globalistyczny zaczyna pękać. A główną tym pęknięciem to jest zawalenie się systemu spekulacyjnego. Ten system nie da się odratować. On się lasuje tak, jak się Związek Sowiecki lasował. Nie pomogą czołgi, nie pomogą lotniskowce. To się rozsypuje jak ciało trendowatego. Przy tym będą ofiary, będą różnego rodzaju wypadki, złodziejstwa, ataki. Ale sytuacja zmierza w pewnym określonym kierunku. I dlatego mnie się osobiście wydaje, że możemy być tutaj optymistami. ale pod warunkiem, że zawiniemy rękawy i do pracy się weźmiemy. Dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję panie doktorze za tę wypowiedź. Myślę, że ona bardzo wiele wyjaśnia. Ja może tylko tyle powiem, jakie są manipulacje. Ostatnio wszystkie media dmuchają w tę samą trąbę, że jedynym zbawieniem dla Polski jest Unia. Jest taki cykl Unia bez tajemnic także w polskim radiu. Na pierwszym programie to słyszałem. I jak się przekonuje rolników? Unia Europejska to 375 milionów ludzi. Ale rolników jest tylko, chyba już nie pamiętam, 70 czy ileś tam. A ci rolnicy zżerają 50% budżetu Unii. A więc ile pieniędzy daje się rolnikom? Kiedy to słyszy polski rolnik, no to od razu, no to ja też te pieniądze dostanę. I takich przykładów jest wiele. Mało tego, propagowanie Unii Europejskiej, redakcje katolickie też się wciągnęły. Widziałem przypadkowo kiedyś Ziarno, program dla dzieci w telewizji katolickiej. Siostra zakonna go prowadzi. Księdza Udakowski mówi o dobrodziejstwach Unii Europejskiej, Bartoszewski. I co ciekawe, siostra zakonna, która prowadzi ten program, zaprosiła również dzieci, które mieszkają, pochodzą z innych krajów, ale mieszkają w Polsce z różnych racji. I stawia pytanie, co wam się podoba w Polsce? Chodziło o to, że nie tracą absolutnie tożsamości, że mimo, że tu mieszkają i tak dalej, a czego wam brakuje? I dużo do myślenia dają odpowiedzi tych dzieci. Chłopakowi z Francji podobał się w Polsce śnieg. A już nie wiem, czego mu brakowało. Hiszpanowi też się podobał śnieg w Polsce, a brakowało mu piłki nożnej. Ale młody Niemiec, 10 lat, może 12, powiedział, że najbardziej mu się podobają Mazury. Myślę, że tu nie trzeba komentarzy. Ja proponuję, o ile mogę coś jeszcze zaproponować, ponieważ słuchają nas słuchacze z Florydy, żeby może trochę jeszcze powiedzieć w miarę krótko o tym zasadniczym temacie, który nas tutaj zgromadził, i za chwilę dalej będziemy odbierać jeszcze telefony. Bardzo proszę.
Rozmawiamy dzisiaj o obozie koncentracyjnym w Warszawie. W oryginalnym języku niemieckim Koncentrationslager Warschau, w skrócie KL Warschau. Rozmawiamy dlatego, ponieważ był on przez ponad pół wieku zacierany. Ślady jego były zacierane świadomie. I co więcej, to trwa nadal. Podam taki przykład. Po uchwale Sejmu w sprawie upamiętnienia ofiar obozu, w którym zginęło 200 tysięcy mieszkańców Warszawy, Polaków, w dniu 13 września 2001 roku pojawił się reportaż w przeglądzie najbardziej z innych reportaży dokładnie przedstawiający, czym był KL Warszał dla Warszawy jako stolicy Polski, dla Warszawy okupowanego kraju. Był to duży reportaż pod tytułem Zapomniany obóz zagłady KL Warszał. Reportaż ten, trudno uwierzyć, ale tak było, zniknął ze wszystkich bibliotek. Poprawię swoją ścisłość. Z bibliotek bardzo ważnych. Z Biblioteki Narodowej. Z Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawskiej. z biblioteki publicznej na ulicy Koszykowej nie można było dostać w żadnym kiosku. Pojawił się on dopiero na przełomie lutego i marca 2002 roku. Są siły, które są zainteresowane, ażeby ukryć prawdę o KL Warszał, o wielkiej hekatombie Polaków w latach 1942-44, w okresie między likwidacją getta warszawskiego a powstaniem warszawskim. Przyjmowano, że ten okres właściwie był okresem względnego spokoju, względnej okupacji. Meldunki dochodzące o działaniu KL Warszał, o mordach, nie mówiły o mordach w KL Warszał, tylko mówiły o mordach w ruinach getta i o mordach na ulicach. Zarówno mordy na ulicy i w ruinach getta były mordami na więźniach obozu lub na więźniach Pawiaka przynależnego do obozu. To tylko przykład, jak już wówczas pojawiało się zacieranie istnienia KL Warszawy. Wspomniałam, że w obozie tym śmierć poniosło 200 tysięcy mieszkańców Warszawy. Zginęli oni w ramach planu likwidacji Warszawy jako stolicy Polski, bowiem Warszawa miała na zawsze zniknąć z mapy Europy. I doszło do tego, że po wojnie, na skutek bezczynności, a czasem właśnie i działań świadomych, tej wielkiej hekatomby Warszawy uczyniono największą białą plamę Europy. Do dziś dnia KL Warszał, jego ofiary nie zostały upamiętnione. Do dziś dnia Instytut Pamięci Narodowej nie oddaje pełnej prawdy o tym obozie, co miało miejsce w informacji przedstawionej najwyższemu przedstawicielstwu narodu polskiego Sejmowi. Sejm w podjętej uchwale 27 lipca 2001 roku oddał hołd zamordowanym ofiarom i wezwał odnośne władze do upamiętnienia, do wzniesienia pomnika. Zawiązał się komitet budowy pomnika ofiar KL Warszał, który został przez sąd już oficjalnie zarejestrowany. Będzie to wielka, dalsza walka o upamiętnienie bezimiennych mieszkańców Warszawy, bezimiennych patriotów, którzy byli jednymi z nas. Będzie, jeżeli pomnik ten powstanie, a będziemy dążyć wszystkimi siłami, siłami wszystkich Polaków, zarówno tu w kraju, jak i za granicą, będzie to pomnik bezimiennego patrioty. Bezimiennego patrioty, który był zarówno ten pod Cedynią, jak i ten w mieście nieujarzmionym. Jeżeli wystawia się pomniki wielkim, którzy popełniają błędy, albo okazuje się potem, że nawet i odpowiedzialni są za przestępstwa, czy nawet zbrodnie, to przyjdzie okres, zmienia się i wówczas te pomniki zdejmują. Natomiast upamiętnienie bezimiennego, patrioty, będzie trwałym wkładem w patriotyzm i w polskość.
Bardzo serdecznie dziękuję. Przypomnę, że mówiła pani Maria Czcińska, sędzia, autorka książki Obóz Zagłady w centrum Warszawy, KL Warszał. Telefony dzwonią, zatem odbieramy. Radio Maria, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
A Grzegorz Wisconsin. Serdecznie dziękuję za tą audycję szanownym gościom i ojcu Janowi. To jest wspaniała audycja. Chciałem bardzo krótko się zapytać pani sędziny, pani Marii Czciańskiej, dlaczego ukrywano tą zbrodnię i się ukrywa dalej przez nazistów w obozie Warszaw? I drugie pytanie związane z tym, czy są jeszcze inne takie zbrodnie popełnione przez Niemców na Polakach i są ukrywane, i czy są inne zbrodnie też komunistyczne, powojenne, które są u nich ukrywane. Bóg zapłać i bardzo
Bóg zapłać. Dziękuję pięknie, panie Grzegorzu, bardzo proszę.
Prawda o KL Warszał była już częściowo zamazywana w czasie okupacji. W czasie okupacji zdarzali się indywidualni prowokatorzy, mając na sumieniu właśnie ukrywanie prawdy o KL Warszał, kontynuują ją do dziś. Drugą poważną przyczyną to był fakt, że po ewakuacji KL Warszał, po wyzwoleniu przez powstańców, w jego obiektach prawie że niemal nazajutrz zorganizowany został tak zwany obóz pracy, powojenny obóz pracy, w który był w dyspozycji NKWD, które izolowało w tym obozie i poddawało eksterminacji polskich patriotów. Na pierwszy rzut to byli AK-owcy i inni żołnierze konspiracyjnych sił polskich. Już 14 lipca 1944 roku, a więc jeszcze przed powstaniem warszawskim, Stalin wydał rozkaz do dowódców frontu białoruskiego i ukraińskiego, że w wypadku wejścia w kontakt z żołnierzami Armii Krajowej, którzy będą oświadczać, że podlegają emigracyjnemu rządowi polskiemu, należy tych żołnierzy AK izolować w specjalnych punktach, w zorganizowanych specjalnych punktach. Takim właśnie punktem był powojenny obóz pracy w Warszawie zorganizowany w obiektach poprzednika, w obiektach hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Powojenny obóz był więc skierowany przeciwko niepodległościowym siłom Polski, siłom wojskowym, politycznym, przeciwko inteligencji, ale w późniejszej działalności on miał szerszy aspekt. Mianowicie 15 listopada 1945 roku wychodzi dekret o komisji specjalnej do walki z nadużyciami gospodarczymi i szkodnictwem gospodarczym. Na podstawie tego dekretu więzieni byli ci, którzy sprzeciwiali się sowietyzacji Polski również w rozumieniu społeczno-gospodarczym, a więc przeciwko nacjonalizacji przemysłu występowali, przeciwko kolektywizacji rolnictwa. Obóz ten był tworem pozakonstytucyjnym, bo konstytucja przewiduje organy wymiaru sprawiedliwości, wymieniacie prokuratura, sądy. Obozy w konstytucji nie istniały. Był powołany obóz właśnie jako twór pozakonstytucyjny i pozakodeksowy. Był określony jako rodzaj represji karnej. W kodeksie nie występuje rodzaj, nie występował nawet wówczas rodzaj represji karnej jako obóz. W ostrym starciu premiera Mikołajczyka na posiedzeniu Rządu Jedności Narodowej, przykład, jako przykład, 11 kwietnia 1946 roku, kiedy Mikołajczyk zarzuca, że w obozie tym przetrzymuje się właśnie żołnierzy AK, innych żołnierzy sił opozycyjnych, inteligencję oraz właśnie, że obóz ma charakter wyraźnie systemowy w zakresie również społeczno-gospodarczym, Mikołajczyk w tym ostrym sporze stwierdza, nie każdy jest szabrownikiem, bo poszedł do obozu na 2 lata z przyczyn politycznych. Tu wyjaśnienie odnośnie właśnie, że nie każdy jest szabrownikiem. Prawdą jest, że bezpośrednio po wojnie istniało pewne rozregulowanie w kraju w zakresie handlu, w zakresie gospodarczym i wymagało to pewnego zdyscyplinowania pod tym właśnie szyldem, że kraj wymaga pewnego zdyscyplinowania, uczyniono z obozu miejsce, w którym właśnie za zmiany systemowe gospodarcze, przeciwstawianie się tym systemowym zmianom kolektywizacji, nacjonalizacji, zrobiono z tego przestępstwo i właśnie wsadzano tam do obozu również ludzi, którzy próbowali uczciwego rozwoju handlu, wsadzano tam do obozu za właśnie pod szyldem szabrownictwa. Obóz ten powojenny, jak mówię, twór pozakonstytucyjny, pozakodeksowy, istniał prawie 10 lat, bo dopiero został zniesiony dekretem 23 grudnia, a więc przed Wigilią 54 roku, a okres likwidacyjny trwał do wiosny 55 roku. Jeżeli zważymy, że mieliśmy wówczas 17 województw, a takich obozów pracy było w kraju ponad 30 według źródeł londyńskich, które właśnie w swoim archiwum dysponuje. Było ich 37, to proszę sobie wyobrazić, że takimi tworami pozakonstytucyjnymi, gdzie za przestępstwa uznano te, które wymieniłam, co nie było przestępstwem, a uznano za przestępstwa właśnie zmiany systemowe, jeżeli zobaczymy, że takich obozów pracy jest w strukturach państwa, mające 17 województw, jest 37, to proszę państwa, wtedy wymiar sprawiedliwości, ten konstytucyjny, ten kodeksowy, on niknie. Wtedy władają krajem właśnie komisje specjalne, właśnie obozy. I tyle odnośnie, było pytanie odnośnie przyczyn. Więc poza tymi ogólnymi przyczynami są po prostu przyczyny osób indywidualnie występujących, które nie chcą, aby obóz był ujawniany, jakby w obawie, że może ich dotyczyć. I w związku z tym walka trwa do dziś, bo osoby występujące przeciwko prawdzie o KL Warszał są na znakomitych stanowiskach mających wpływy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, skąd mamy telefon?
I Anna z Nadrenii. Serdecznie pozdrawiam szanownych gości w studio i ojca Jana. Chciałam tutaj dodać do tego, co mówił pan doktor Szcześniak, o mianowicie wszystkie akcje przeciwko zorganizowane, zaplanowane wcześniej i z żelazną konsekwencją wykonane przez hitlerowską III Rzeszę, zbrodnie na inteligencji polskiej, nie zostały nigdy, sprawcy nie zostali nigdy pociągnięci do odpowiedzialności. Nie wniesiono oskarżenia przeciwko sprawcom nawet w czasie procesu w Norymberdze. Więc wymordowano polską inteligencję po to, żeby udowodnić, że jesteśmy narodem bez kultury. Palono, rabowano, mordowano, niszczono polską kulturę właśnie tylko po to, żeby nam to udowodnić. Z jaką sytuacją mamy do czynienia po 89 roku? To jest widoczne gołym okiem. Wyprzedaje się, wyprzedano już, zniszczono polski przemysł, zniszczono polskie firmy po to, żeby nam udowodnić, że nie możemy, nie potrafimy gospodarować. W języku niemieckim nazywa się to już polnische Wirtschaft, prawda, przysłowiowe. Więc tutaj z perspektywy Niemiec, z moich wieloletnich obserwacji, mogę postawić tezę śmiało, że mamy do czynienia z dalszą, z konsekwentnym zacieraniem śladów zbrodni na narodzie polskim. I właściwie jest to konsekwentna polityka wszystkich rządów powojennych. Jako przykład podam tutaj, że w latach 70. zostały zniszczone właśnie na polecenie rządu niemieckiego, zostały zniszczone akta wszystkich Polaków z urzędów pracy w Niemczech. Także to już właśnie na początku lat 70. to zostało dokonane. Inną tezą, którą można postawić, jest, że mamy do czynienia z dalszą dyskryminacją, i to dyskryminacją ze względów rasowych, ofiar polskich, i to bardzo jest widoczne właśnie w działalności Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, bo pieniądze zebrane przez niemieckie firmy na odszkodowania na przykład dla ofiar pracy przymusowej, której 97% tych ofiar stanowiły ofiary nieżydowskie, pieniądze te są wykorzystywane przede wszystkim na dalsze zafałszowanie historii. Ja parę miesięcy temu widziałam tutaj w Nadrenii wystawę przygotowaną przez młodzież na temat pracy przymusowej, robotników przymusowych wywożonych do stolicy Nadrenii, Düsseldorfu, gdzie zaniżono ofiary czterokrotnie ze 120 tysięcy. Okazało się, że młodzież znalazła inne materiały, stwierdzono, że było tych ofiar 30 tysięcy, i pokazywano na przykład zdjęcia kobiet z Ukrainy, które przyjeżdżały tu właśnie w chustkach, a pod koniec wojny prezentowano je właśnie w takich charakterystycznych dla tego okresu fryzurach. Także to są fakty bardzo niepokojące. Może jeszcze na zakończenie przytoczyłabym tutaj dwie sytuacje, które pamiętam. Mianowicie kiedy pan prezydent Herzog, ówczesny prezydent Niemiec, jadąc do Warszawy w 1994 roku z okazji 50. rocznicy powstania warszawskiego, nie miał pojęcia w ogóle, że coś takiego istniało. Na 60. rocznicę wybuchu wojny, z tej okazji wypowiedział się tutaj prezydent Kwaśniewski w prasie, obiecał prezydentowi Rauowi, że położy kres rywalizacji ofiar. To są dwa takie wydarzenia, które zapamiętałam. I jeszcze, że do tej pory mamy do czynienia w Niemczech z sytuacją zupełnie absurdalną, bo jako czołowe autorytety moralne, takim autorytetem moralnym numer jeden jest były kapitan NKWD, a potem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Polsce, Marcel Rajs-Janicki. Natomiast innym, major NKWD Lew Kopelecz, już nieżyjący, który zajmował się po wojnie w Polsce przesłuchiwaniem Niemców właśnie. I tenżeż pan otwierał w Instytucie Polskim w Düsseldorfie wystawę dotyczącą ofiar właśnie planety Kołyma. Więc to są fakty, które są przerażające i niepokojące w dalszym ciągu.
Pani Anno, ja przepraszam bardzo, ale nasza audycja już powoli się kończy. Ja bym chciał, żeby jeszcze nasi goście mieli możliwość, by coś powiedzieć. Dobrze?
Dziękuję bardzo serdecznie, pozdrawiam.
Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam również bardzo serdecznie, szczęść Boże. Tak jak już powiedziałem, druga godzina bardzo szybko się zbliża i czas naszej audycji zatem także. Bardzo proszę, pan doktor Szcześniak.
Tutaj pani poruszyła bardzo ważną sprawę przymusowych robotników polskich w Niemczech i problem odszkodowań, który się tak dziwnie długo ciągnie. Otóż tych polskich robotników w Niemczech było 2 800 000 i tam końcówka jeszcze, której nie pamiętam dokładnie. W ogóle w 1944 roku było w Niemczech 7,5 miliona przymusowych robotników. To są dane niemieckie. W tej chwili ludzie, którzy się starają o odszkodowania, są już znikomą garstką, około 80 tysięcy. Przedłużanie tych odszkodowań spowodowało, że po prostu ci poprzedni wymarli. Takich akcji jest bardzo wiele. I teraz tak popatrzmy na przykład, kto w tej chwili reprezentuje w Polsce, powiedziałbym tak, interesy niemieckie. Możemy tutaj pewnymi nazwiskami chytać. Pan Mazowiecki, który zawarł taki układ z Republiką Federalną, że Niemcy będący tu w Polsce uznani są za mniejszość, Polacy mieszkający w Niemczech nie są mniejszością, nie mają tych praw. Weźmy politykę pana Adama Krzemińskiego czy pana Ireneusza Krzemińskiego. Ich artykuły są zawsze tak formułowane, żeby były korzystne dla Niemców, a nie dla Polaków. Weźmy inne. Jeszcze podobno istnieje polsko-zachodnio-niemiecka komisja podręcznikowa, z którą przez wiele lat miałem do czynienia, kiedy ona rzeczywiście istniała. Kto stoi na czele tej komisji? Pan Borodziej. Wszystko jednoznaczne etnicznie. Nie Polacy w każdym bądź razie. I dziwnym trafem ci wszyscy ludzie reprezentują w Polsce interesy niemieckie, a nie interesy polskie. Tu by można tą listę wydłużać. Czy to, co mówił pan prezydent Kwaśniewski, czy innych dygnitarzy, że wtedy, kiedy nam zależy, żeby jakaś sprawa była załatwiona, okazuje się, że nie mamy naszych reprezentantów, tylko to są ludzie reprezentujący obcy interes. Prezydent wszystkich Polaków, w cudzysłowie, mówi pan Kwaśniewski, kiedy pojechał do Stanów Zjednoczonych, spotkał się z trzema różnymi organizacjami żydowskimi, nie spotkał się z Polonią. Kiedy urodziny obchodził najważniejszy Żyd w Berlinie, pan prezydent z całą ekipą poleciał składać życzenia. Ja już zapomniałem nazwiska tego, już nie żyjący w tej chwili. I proszę państwa, to nie jest przypadek. To jest pewna celowa akcja. I to są ciągle pieniądze. Pieniądze brudne, pieniądze wyłudzane od innych ludzi. Ponieważ Republika Federalna Niemiec wypłaciła ogromne sumy Izraelowi, wobec tego o Republice Federalnej Niemiec nie mówi się źle i nie wolno mówić źle. Trzeba dbać o jej interesy. Według profesora Prusa Ukraińska Powstańcza Armia, czyli UPA, wymordowała około 600 tysięcy Żydów. Do Ukraińskiej Powstańczej Armii nikt nie ma u nas w Polsce pretensji. Nic się nie mówi, bo trzeba realizować określone amerykańskie cele polityczne. Natomiast w Polsce w przypadku takiego jedwabnego robi się to, co się zrobiło. I tutaj też warto jeszcze dwa słowa na temat jedwabnego, bo ten temat będzie zawsze powracał. Jedna z pań, która zabierała głos półtorej godziny temu, wspomniała, że Niemcy wypędzili ludność miasteczka, w którym ona mieszkała, i zmuszali do przyglądania się egzekucjom. To było powszechnie robione. Tak w wielu masowych mordach robiono. Pod karabinami wyprowadzono ludność, zmuszano do przyglądania się. Co więcej, zmuszano Polaków do tego, żeby zakładali sznury wisielcze drugim Polakom. Też przy użyciu broni. To było powszechne. W instrukcjach dla Einsatzgruppen, kiedy szły na Związek Sowiecki, wyraźnie powiedziano, żeby prowokować takie sytuacje, z których by wynikało, że ludność tam, no, tych terenów zajmowanych przez armię niemiecką wita Niemców i zwraca się przeciwko Żydom. I tak było w krajach bałtyckich zresztą. I tak próbowano to robić w Polsce. Pod karabinami się brało ludność i potem to służyć ma oskarżaniu Polaków, że brali udział w mordach. Proszę Państwa, to jest jedna z cech spisku przeciwko Polsce.
Tak, po prostu jeszcze proszę kontynuować, tylko musimy liczyć się z czasem, bo za chwilę znowu mamy godzinę drugą.
Bardzo proszę, to może ja przerwę teraz.
To w takim razie, drodzy Państwo, w dalszym ciągu, ja przypomnę, mamy gości. Czy mam rozumieć, że po godzinie drugiej także? No, jeszcze zobaczymy. Przypomnę, że dzisiaj gośćmi Państwa i Radia Maryja są pani Maria Czcińska, autorka książki Obóz Zagłady z Centrum Warszawy, KL Warszał, pani Hanna Karkowska, a także pan profesor doktor habilitowany Henryk Kieresz, kierownik Katedry Filozofii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, pan doktor Leszek Szcześniak, autor podręczników, wielu historyk, i pan Bogumił Wawar, współwydawca wydawnictwa encyklopedycznego.
wielką.